Na naszej antenie rozpoczynamy poradę ekologa. Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie. Kłaniamy się, panie Marianie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Dziś chcemy rozmawiać o derkaczu, ptak niewidoczny, zanikający, ptak naszych łąk i pól. Jak wygląda? Podobno łatwa sprawa, bo obie płcie są jednakowe.
No właśnie, mamy w Polsce szczyt sianokosów. To taki dramatyczny okres dla ptaków, które mieszkają na łąkach, w tym dla derkacza. No derkacz bardziej znany jest dla większości słuchaczy Radia Maryja pewnie z literatury, z bajek, z książek, między innymi z pana Tadeusza. Natomiast sam ptak... Samego ptaka widziało niewiele osób, ponieważ jest to ptak, który bardzo nie lubi pokazywać się, lata niechętnie, choć oczywiście pokonuje ogromne odległości, bo derkacz jest ptakiem wędrownym, opuszcza nas w sierpniu, we wrześniu jest szczyt odlotów, rozpoczynają się one w sierpniu, a powraca do nas w końcu kwietnia, a w zasadzie w początkach maja. Derkacz jest średniej wielkości chruścielem. Chruściele to jest rodzina ptaków, która jest w obrębie rzędu żurawiowych. Z takich bardziej znanych ptaków z rzędu chruścieli to z nazwy, oprócz derkacza, to jest przede wszystkim łyska czy kokoszka wodna, którą można obserwować na wielu różnych stawkach, oczkach, także w centrach wielkich miast. No, jest tu jeszcze kilka gatunków kureczek i wodnik. Wszystkie w zasadzie, podobnie jak derkacz, te pozostałe gatunki, poza łyską i kokoszką, chowają się w nadwodnych oczeretach, a derkacz w morzu traw, na łąkach i różnego rodzaju nieużytkach porośniętych wysoką roślinnością. Derkacz jest ptakiem mniejszym mniej więcej dwukrotnie od kuropatwy, o długości ciała 27-30 cm, masa ciała niewielka, 165 gram, samice są 20 gram mniejsze i rozpiętości skrzydeł od 42 do 53 centymetrów. Jest ptakiem aktywności nocnej. W jego ubarwieniu dominuje taka mozaika. Jest wierzch ciała ma brązowo-rdzawy z ciemnymi plamami, takie łuskowanie. Boki głowy i pierś są popielato-szare. Boki ciała płowe z rdzawymi pasami, skrzydła rdzawe. Jeśli gdzieś na łące nam się zerwie, to wtedy dość łatwo go rozpoznać, ponieważ zrywa się ptak z rdzawymi skrzydłami i zwisającymi, jak gdyby bezwładnymi nogami. No długo go niestety nie będziemy obserwować, bo zaraz zapada w najbliższym gąszczu traw. Jak już wspomniałem, jest ptakiem o aktywności nocnej i jest takim symbolem tych gatunków ptaków, które dużo łatwiej jest usłyszeć, aniżeli zobaczyć. Po powrocie z afrykańskich zimowisk zimuje w tropikach Afryki, między innymi w Zairze. Stamtąd pochodzi jedyna informacja o ptaku z Polski, ale także z Niemiec, tak więc środkowoeuropejskie derkacze między innymi zimują w środkowo-wschodniej Afryce, ale są spotykane też w Afryce Zachodniej. Po powrocie w początkach maja derkacze zasiedlają swoje rewiry, czyli są to różnego rodzaju wilgotne, kośne łąki, torfowiska z tużycowiskami. Bardzo lubi różnego typu powierzchnie, takie z ziołoroślami. To mogą być również powierzchnie w obrębie upraw, tak jak na Warmii i Mazurach, czy na Pomorzu Zachodnim, gdzie wśród łanów rzepaku są jakieś zarastające oczka, czy też wyschnięte, porośnięte wysoką roślinnością. To są te biotopy derkacza, a czasem można go spotkać oczywiście też na, może nie oczywiście, ale też na uprawach leśnych, takich jak i zatrawiałych, ale generalnie przede wszystkim są to kośne, żyzne, wilgotne łąki z roślinnością, inne miejsca z wysoką roślinnością, co najmniej 20 cm, gdzie mógłby się skryć. Tak jak już wspomniałem, dużo łatwiej poznać go po głosie niż zobaczyć. Samce wydają od maja do lipca takie bardzo charakterystyczne der, der, albo też kreks, 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 stąd też nazwa łacińska taka właśnie tego gatunku. Robią to bardzo intensywnie, ale przepraszam, ale późno, od 22 do 4 nad ranem, kiedy mamy jakiś dzień taki deszczowy, to potrafią odzywać się także w ciągu dnia, ale przede wszystkim odzywają się nocą i przy tych właśnie odzywających się samcach lądują samice. Ptaki tworzą parę, ale derkacze mają bardzo specyficzny system kojarzenia, rozmnażania. W sezonie lęgowym i samice, i samce łączą się z różnymi partnerami. Tak więc małżeństwo derkaczy nie trwa długo. Samica sama buduje gniazdo i mniej więcej w połowie wysiadywania samiec opuszcza swoją partnerkę, by poszukać następnej, przelatuje w inne miejsca, czasem nawet odległe od tego pierwszego o kilkaset kilometrów. Samica wysiaduje, znosi od 8 do 11 jaj, czasami jest troszeczkę więcej, niekiedy dwie samice składają do jednego gniazda jaja, więc wtedy może być nawet 19. Wysiaduje oczywiście samotnie, gniazdo jest znakomicie ukryte w gąszczu traw, na łące, na tużycowisku. Z góry jest przykryte też baldachimem traw, także jest niewidoczne. Młode wykluwają się po okresie 16-19 dniach wysiadywania. Przez pierwsze 3-4 dni samica karmi pisklęca, ale małe derkacze bardzo szybko biorą sprawy w swoje ręce. Są typowymi zagniazdownikami, czyli ptakami, które po wykluciu, jak już tu wspomniałem, po 3-4 dniach już z mamą wędrują. Po wyschnięciu w zasadzie zaczynają wędrować, a po tych 3-4 dniach same już zaczynają zdobywać pokarm i mama jest w zasadzie tylko takim ich przewodnikiem, ogrzewa w okresie jakiegoś deszczu czy chłodu. Ale ta sielanka nie trwa długo i mniej więcej po 2 tygodniach opieki nad potomstwem bardzo często samice pozostawiają swoje młode już ich własnemu losowi, natomiast same udają się na poszukanie następnego partnera. Derkacze odbywają dwa lęgi. Pierwszy jest właśnie teraz na przełomie maja i czerwca, drugi miesiąc później i w tym czasie są te fale takiego intensywnego odzywania się samców derkacza. Młode rosną bardzo szybko, w wieku od 38 tam do 50 dni, w zależności od warunków uzyskują zdolność lotu. Większość derkaczy, tak jak już mówiłem, odbywa dwa lęgi. Niestety ten pierwszy lęg, koniec pierwszego lęgu przypada u nas na czas rozpoczęcia sianokosów. To jest właśnie teraz, parę dni wcześniej. Bardzo wiele lęgów ginie w wyniku tych działań na łąkach. No, normalna działalność gospodarcza, no, zwłaszcza nowoczesny sprzęt. Tutaj jest bardzo dla derkaczy nieprzychylny. Przez całe setki lat, kiedy rozwijało się rolnictwo, a siano pozyskiwano, trawę koszono ręcznie, potem różnego rodzaju narzędziami, które ciągnęły konie, potem ciągnikami w latach 60. I jeszcze w początkach lat 70., które dość wolno się poruszały na tych łąkach, więc derkacze jako ptaki, które nie lubią się zrywać wcześniej w powietrze, zdążyły przed taką maszyną czy kosiarzami uciec sobie po prostu w trawach zupełnie niewidoczne. Natomiast współczesne ciągniki na takich równych łąkach, właśnie kilka dni temu byłem w województwie podlaskim nad Narwią, w Ostoi Ptaciej Bagnowizna, gdzie dużą część Ostoi stanowią bardzo intensywnie zagospodarowane łąki, więc przyjeżdżają tam ogromne ciągniki, jak połowa domku letniskowego, z potężnymi maszynami. No i te maszyny poruszają się bardzo szybko. Derkacz ufny w swe możliwości biegania w trawach, przemieszczania się, niestety przecenia swoje możliwości i wiele ptaków po prostu ginie, nie tylko samic z lęgami, ale również samców. Derkacze powtarzają lęgi, mają drugie lęgi i bardzo często z tych drugich lęgi te wtórne lipcowe kończą się, ich sukces jest znacznie większy niż pierwszych. No takie to są koszty cywilizacji, już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Tych zagrożeń dla derkaczy na naszych łąkach i polach jest wiele. Oprócz koszenia to jest bardzo intensywne nawożenie. To są zmiany gospodarowania. Nie wszyscy wiedzą może spośród słuchaczy Radia Maryja, że teraz koszenie się zaczyna w zasadzie już w tym roku. Pierwsze maszyny koszące trawę widziałem 20 maja. No teraz jest oczywiście szczyt. Także ono się dość często powtarza. Zmieniły się techniki. Nie ma już siana, są te siano-kiszonki. Także tu derkacze się muszą jakoś dostosować i najlepiej się czują na różnego rodzaju takich otwartych, półotwartych, łąkowych terenach, w parkach narodowych, w niektórych parkach krajobrazowych, tam gdzie rolnictwo nie jest tak mocno intensywne. Niestety takich miejsc jest coraz mniej.
Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Derkacz to główny bohater naszego dzisiejszego spotkania w poradach ekologa. No wydaje się, że już pan kierownik wszystko powiedział, jak wygląda, jakie siedliska, o biologii, o głównych zagrożeniach i o sytuacji
tego. Czy mógłbym prosić troszkę głośniej, bo bardzo słabo słyszę. Ja jestem w lesie praktycznie, na łąkach.
Rozumiem, wydaje się, że już niemalże wszystko pan powiedział o tym dzisiejszym bohaterze naszego spotkania. Wiemy, że jest pod ochroną, pod jak bardzo wielką?
Tak, derkacz jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą. Na dodatek znajduje się na liście tak zwanej dyrektywy ptasiej. To jest gatunkiem europejskim, za który Europa tu poczuwa się odpowiedzialna i dla niego tworzy się właśnie też, jest uwzględniany w ostojach Natura 2000, w ostojach ptasich. Był przez wiele lat też tu gatunkiem, ważnym gatunkiem w programach rolno-środowiskowych. Nie jestem dobrze zorientowany, ale chyba już teraz nie jest tam uwzględniany, szkoda, bo jest to bardzo ważny gatunek tutaj i wśród naszych rolników. Przez to też dla części rolników stał się też bardziej zaczęli zwracać uwagę na tego ptaka. A tu rolnicy są najważniejszą grupą, która może mieć wpływ na jego przyszłość. W Polsce na początkach XX wieku zanotowano wzrost liczebności derkacza, ale on miał związek z tym, że jak państwo cofną się troszkę o 20 lat wstecz, to był ten okres, kiedy w naszym kraju, tam gdzie były rozległe PGR-y, czyli na zachodzie Polski, północy, w północno-wschodniej części, tu między innymi także u nas na Warmii i Mazurach, rozległe połacie gruntów jeszcze nie zostały sprywatyzowane, sprzedane, powstało wiele dogodnych siedlisk. I wtedy to właśnie ornitolodzy gromadzili dane do tworzenia ostoi Natura 2000. Potem sytuacja się diametralnie zmieniła. Grunty zostały sprzedane, normalna rzecz. Żywności na świecie brakuje, cały czas drożeje, może nie tak całkowicie brakuje, źle redystrybuowana, ale jest ludzi coraz więcej i żywności trzeba też coraz więcej, więc pola muszą produkować. No, ta sielanka dla derkacza, dla innych ptaków, no, skończyła się wraz z prywatyzacją i zagospodarowaniem tych rozległych obszarów. Także liczebność jest teraz troszkę mniejsza. Z danych ornitologów w ramach tak zwanego monitoringu ptaków lęgowych wynika, że aktualnie przed 5 laty były te najnowsze oceny. Liczebność ocenia się w Polsce na 40 do 48 tysięcy odzywających się samców. Jest to prawie 15 czy ponad 15% populacji, jaka występuje w Unii Europejskiej. Także jesteśmy tutaj bardzo ważnym krajem, jeśli chodzi o zachowanie derkacza. Podobnie jak tutaj nasi sąsiedzi Litwa, Łotwa, Estonia. Również jeszcze rolnictwo tak się nie zmieniło, ale niestety to zmienia się właśnie teraz na naszych oczach.
Derkacz. Panie Marianie, dlaczego derkacz i inne ptaki na przykład z Afryki na czas lęgowy przylatują w tereny
Bardzo
Europy.
Słabo słyszę. Czy można troszkę głośniej?
Jak najbardziej. O. Dlaczego te ptaki, które z Afryki przylatują na nasze europejskie, polskie łąki czy do lasów, przylatują na czas lęgowy w te strefy geograficzne?
A to są już mechanizmy, które wytworzyły się przez tysiące lat po prostu w tym czasie z wiosną, tak jak teraz. Nasze łąki, pola, także lasy są suto zastawionym stołem z pokarmem, którego nie znajdą albo mają bardzo silną konkurencję tam na zimowiskach w Afryce. Stąd w zasadzie my jesteśmy ich ojczyzną, a tam lecą tylko po to, by przed... Nie ma tutaj pokarmu i z niecierpliwością czekają powrotu z powrotem, żeby tutaj do nas wracać. No tak to jest i z bocianami, i z większością innych gatunków, które z północnej półkuli wędrują, z północy wędrują na zimowiska przede wszystkim afrykańskie. No część gatunków azjatyckich leci tam na południe Azji do Indii i Indochin, ale są też takie, które z dalekiej Syberii tu przez Bliski Wschód lecą na zimowiska afrykańskie. Białożytka, o której kiedyś rozmawialiśmy, niewielki ptak, pokonuje tak ogromne odległości, niektóre szponiaste, no i duża część naszych ptaków.
To miło słyszeć, że my jesteśmy ojczyzną dla tych ptaków. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie. O derkaczu dziś rozmawiamy. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Ile lęgów wprowadza derkacz w ciągu roku?
Dwa. Duża część samic przystępuje powtórnie do lęgów, także uważa się, że gniazdnią u nas teraz właśnie pierwszy i w lipcu kolejny. Od początków sierpnia zaczyna się odlot, ale szczyt odlotu ptaków na afrykańskie zimowiska przypada na wrzesień. No, spóźniacy jeszcze są w październiku obserwowani. Z kolei na zimowiskach afrykańskich pojawiają się pierwsze ptaki w listopadzie i spędzają czas tam od listopada do marca, czasami do kwietnia. Potem jest powrót, powrót wiosenny jest zawsze troszkę szybszy. I u nas pierwsze ptaki, takie najwcześniejsze w zasadzie, to jest kwiecień, a tak naprawdę większość przylatuje w początkach maja. Kiedyś uważano, że ponieważ tak niechętnie zrywa się do lotu, to na wędrówki również udaje się pieszo. Oczywiście nie jest to prawda, natomiast jest to ptak niezwykły. Samce bardzo silnie reagują na wabienie z magnetofonu i kiedyś tak sprawdzaliśmy, postawiłem magnetofon z głosem ptaka przy kole samochodu i z boku obserwowałem, skąd się pojawi. Nie drgnęła nawet jedna trawka i ptak wyszedł blisko samochodu, stanął przed magnetofonem. Tak znakomicie porusza się w tych trawach, no stąd ten słynny cytat w panu Tadeuszu. Tam derkacz wrzasnął z łąki, tak to mniej więcej brzmiało, szukać go daremnie, bo on szybuje w trawach, niby niczym ryba w niemnie. Mniej więcej tak to brzmiało i tak rzeczywiście jest.
Prosimy Radio Maria, halo.
Halo.
Prosimy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Małopolski. Ja mam do pana Szymkiewicza takie pytanie, jeśli można. Parę dni temu się zetknąłem z taką sytuacją u siebie w ogrodzie. Po prostu kosiłem trawę i na tym terenie już skoszonym nagle pojawiło się dwa takie maleńkie ptaszki, takie piszklaczki. Wyglądają one w ten sposób, no jak to piszklaki, spód miały taki żółciutki, a górę taką szarawą. A za chwileczkę zaczął, co chwilę przyfruwał do nich, chyba no to na pewno któryś z rodziców, i on z kolei spód miał podobny, a wierzch taki granatowo-niebieski. Czy mógłbym się dowiedzieć, co to mógł być za ptaszek?
A spód miał jaki?
Taki żółtawy.
Żółtawy, a granatowo-niebieski. A czy to nie była sikora modra?
No ja się bardzo słabo orientuję w ptaszkach.
Czyli wierzch miał taki niebieskawy, a spód żółtawy, tak?
Tak,
to wszystko wskazuje na... I taki był bardzo energiczny, przypuszczam.
Tak.
No prawdopodobnie to były podloty sikory modrej, no i rodzic, który tam się nimi zajmował.
Jeszcze jedno pytanie z tym samym incydentem, jeśli tak można powiedzieć, związane. Zastanawiałem się, skąd one się pojawiły, te maleńkie, czy to one wypadły z gniazda, bo to jest taki ogród, no drzewa owocowe takie dość duże.
Być może, że to był już okres wylotu. A jak one się odzywały? Czy to był taki si, taki mniej więcej troszkę bardziej intensywne?
No,
z opisu wygląda na to, że to sikory. One wylatują.
A gdzie one mają gniazda?
Mają gniazda w dziuplach. Sikora modra wybiera jeszcze na dodatek bardzo dziuple o bardzo niewielkim otworze, także z trudem sama się może tam przecisnąć. To jest taka gwarancja bezpieczeństwa, że nic większego się tam nie dostanie. A ponieważ tu wspomniał pan, że były drzewa owocowe, więc myślę, że w którymś... Czy to są dość stare drzewa?
Stare jabłonie.
No to myślę, że jest tam w jakiejś jabłoni, czy gruszy, czy śliwie. Może być jakaś dziupla, z której niewielka, w której te sikory korzystają.
No i tak się właśnie zastanawiam, czy to pojawienie się ich na tym terenie już skoszonym, czy to naturalna jakaś kolej rzeczy, czy one wypadły z gniazda?
No,
nie
wiem. Myślę, że to już normalny wylot u nas w parku przy muzeum. Wprawdzie sikory modre też się gnieżdżą, ale nie obserwowałem, kiedy wyleciały. Natomiast niedawno wyleciały bogatki. To trwało 2 dni. Aż nawet się bałem, że w budce jeszcze zostały młode, które rodzice już pozostawili. I tak się wystraszyłem. Troszkę poczekałem, ale rodzice, pomimo że gromadka liczyła około 10 pisląt, nie zapomnieli o tych dwóch maruderach i też jeszcze były dokarmiane. Następnego dnia już wszystkie pisklęta były na zewnątrz. No i tak się kręcą tam w okolicy. Potem się przesuwają coraz dalej, a łatwo je rozpoznać, bo wydają bardzo charakterystyczne dźwięki. Te młode sikory, one z rodzicami są w kontakcie, każdy gdzieś tam siedzi, się przemieszczają, rodzice pomagają dalej, jeszcze dokarmiają oczywiście.
Jeszcze taki jedną rzecz powiem. Jeden z tych piskraczków po pewnym czasie, jak tak po tym terenie skoszonym chodził, sobie tam się mył w takich bardziej zapiaszczonych miejscach, to zaczął po prostu się zbliżać do pnia tej jabłoni i tak podfruwał. W początku to mu nie wychodziło, spadał, ale w pewnym czasie zaczął się wdrapywać po tym pniu coraz wyżej. No i w końcu znalazł takie rozgałęzienie i tam sobie usiadł i tak sobie siedział.
Naturalna reakcja. Oczywiście chciał być w bezpiecznym miejscu. Tak się dzieje u ptaków. U sów też nawet sowy opuszczają gniazdo jeszcze zanim potrafią latać, i jak spadają, to często pomagają sobie również dziobem po pniu, wspinają się wysoko, stąd jest prośba, że jak będziemy gdzieś na spacerze, to takich właśnie piskląt czy sikorzych, czy sowich, jeśli nie są ranne, zakrwawione, nie zabieramy. Przepraszam, bo rodzice gdzieś są w sąsiedztwie i w przypadku sów oczywiście ich nie zobaczymy, a te maleństwa, tak jak to piskle, które pan opisywał, poradzą sobie, wspinając się wyżej.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marianna tutaj z Mazowieckiego. Ja mam takie pytanie do pana. ponieważ to było około 5 dni temu, byłam na działce i usłyszeliśmy taki głos ptaszka. Mi się wydawało w pierwszej chwili, że to jakieś może u sąsiada pistre kurczaka. I po pewnej chwili zobaczyliśmy takiego małego ptaszka z bardzo długim dziobem. Główkę miał brązową i właśnie taki wydawał dźwięk jak mały kurczak. Oczywiście dał się złapać. Myśmy go trzymali trochę na rękach, pogłaskaliśmy go, a później on po prostu pofrunął dalej, usiadł na takim bardzo wysokim drzewie i jeszcze właśnie ten dźwięk taki wydawał. Chcieliśmy się dowiedzieć, co to był za ptaszek, no niestety już od tamtej chwili go nie słyszeliśmy.
A jak był ubarwiony? Najważniejsze. Halo?
Tak?
Jak był ubarwiony?
Tutaj miał takie kolorowe piórka, jakby szaro-białe, ale ten łepek nas zdziwił, ponieważ łepek był taki cieplak.
A grzbiet był taki niebieskawy może?
Troszkę tak.
A dziób troszeczkę dłuższy, tak?
Dłuższy, tak, dłuższy, dłuższy.
A nie chodził czasem po pniu głową w dół?
Nie, nie.
Nie wie pani?
Nie, nawet na to nie zwróciliśmy uwagi. Bo... Ale po prostu nas zdziwiło, wie pan, nas to zdziwiło, że on się dał podejść i
no
po prostu pogłaskać.
No to nie jest naturalne oczywiście. Tak, no tak myślałem, że może kowalik, bo ale ten dziób to był bardzo cienki, czy taki troszeczkę grubszy, jak...
Głosik?
Nie, dziób.
A dziób? Nie, on był, ten dziób był długi jak na...
Tak.
I on był raczej taki, no trudno powiedzieć, cienki, taki średni ten dziubek był, tylko że długi.
No ciężko, wie pani.
No na pewno, bo my pierwszy raz zetknęliśmy się z takim ptaszkiem.
No na podstawie tych cech ciężko jest tak mi w tej chwili tu, stojąc na tej łące, na ścianie lasu, tak, no trochę mało jest tych cech, no bo sam głos, no też niewiele mówi.
Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazów w Olsztynie. Dziś głównie o tym derkaczu. W jaki sposób my możemy pomóc derkaczowi?
No jest właśnie wiele sposobów. Niestety niektóre, większość z nich uzależniona jest... Większość od rolników. Przez wiele lat tu był preferowany, pisało się, można było wykorzystywać różnego rodzaju osłony, takie łańcuchy z przodu, które przed maszyną jeszcze mogły ptaki wypłaszać, nie tylko ptaki, ale także zające, czasem nawet sarny. Kolejnym takim elementem to jest koszenie łąki, nie od zewnątrz do środka, tylko zaczynamy i od środka i na zewnątrz. Niestety jest to troszkę kłopotliwe i większość rolników po prostu nie wykonuje tego koszenia. Dużo prostsze jest koszenie naokoło i w końcu ptaki, które jeszcze tam przeżyją, uciekają ciągle do trawy, która jeszcze pozostała, do tej części łanu, który pozostał, i ostatni pokos bardzo często kończy, wieńczy dzieło. Następna sprawa, no to jest niemeliorowanie, zaprzestanie osuszania czy obniżania poziomu wód gruntowych. To niestety już w większości regionów naszego kraju się stało. Spółki wodne bardzo dbają o te rowy. Nawet jeśli w nich wody jest tylko 5 centymetrów albo wcale, to przyjeżdżają, kopią, poprawiają, jak gdyby spodziewali się jakiegoś potopu. Derkacz lubi łąki wilgotne, takie, gdzie woda jest albo na granicy, albo troszkę poniżej gruntu, albo takie, które wiosną były zalane. No w takiej wilgotnej glebie fauna zwierząt bezkręgowych, które stanowią jego pokarm, odżywia się właśnie różnego rodzaju bezkręgowcami, głównie owadami, ale także małymi ślimakami, czasem małymi żabkami też. To jest gwarancja, że ten bogaty świat jest tam. Poza tym no, nowoczesne techniki, rolnicy potrzebują dużo paszy, więc łąki są przerywane, a w miejsce tych naturalnych łąkowych traw, roślin, tych bardzo kolorowych, które tak często podziwiamy. Wprowadzane są no, trawy pastewne, one są bardzo wydajne, natomiast bardzo ubogie są pod względem fauny bezkręgowców, bo jeśli mamy łąkę taką rozmaiconą, gdzie są dzwonki, jaskry, różne gatunki traw naszych pospolitych, często bardzo ładnych chwastów, z nimi związana jest szeroka gama owadów, innych zwierząt, a w takim łanie rzecicy trwałej czy jakiejś innej wysoko wydajnej pastewnej trawy no jest zaledwie kilka gatunków. Bardzo często są te łany bardzo gęste, zwarte, bardziej niż te normalne łąki. No to
Panie
też
Marianie,
jest,
troszeczkę
jest
zazdrościmy kłopot tego śpiewu ptaków, ale no dziękujemy za audycję i niech pan słucha za nas.
No niestety, już wracam do muzeum, a tu jestem z powodów niezbyt tak wesołych, ponieważ gdzieś posiałem wczoraj wieczorem smartfona, stąd gdzieś z innego.
A, rozumiemy. No to niech święty Antoni pomaga no, znaleźć.
Jeszcze mam nadzieję.
Jeszcze
także
jest.
Dziękuję pięknie. Właśnie przeleciał obok mnie bocian.
O, Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii Mazur w Olsztynie, w audycji Porady Ekologa. Dziś o derkaczu rozmawialiśmy.